gdy korzystamy z lekcjonarza, czy też wszystkich innych propozycji, żeby żyć czytaniami z dnia, to pamiętajmy, żeby zawsze jednak otworzyć Pismo Święte, popatrzeć na kontekst w danej Ewangelii. I tym razem otworzyłem Pismo Święte, okazuje się, że Ewangelia jest fragmentem tego, co się wydarzyło w Jerozolimie podczas uroczystości poświęcenia świątyni. Jeżeli poświęcenie świątyni, to znaczy wspomnienie czasów Machabeuszy, bardzo heroicznego okresu w historii narodu wybranego, kiedy to Antioch Epifanes IV, Grek, zamarzył o tym, żeby narzucić wiarę w bogów greckich wszystkim narodom, nad którymi panował. Również po sukcesach Aleksandra Wielkiego była wielka moda na kulturę i na wiarę w bogów greckich. Mówi o tym pierwsza, druga księga machabejska. Wielu Żydów nie tylko przyjmowało kulturę, ale i wiarę w bogów greckich i w zasadzie groziło zanikiem wiary w Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, w Boga prawdziwego. I Bóg dopuścił wtedy, żeby ratować wiarę, działanie Antiocha. Epifanes to tyle samo, co objawiający się, boski. Marzył nie tylko, żeby zniszczyć wiarę w Izrael do końca, ale żeby on sam był czczony jako Bóg wcielony. W Apokalipsie świętego Jana Apostoła Epifanes IV jest typem antychrysta. Prześladowania Żydów trwały 3,5 roku. Bardzo okrutne prześladowania. Bóg to dopuścił, żeby nastąpił zryw tak zwanej świętej reszty. I szczególną rolę odegrali Machabeusze, którzy jednak poprzez walkę powstańczą doprowadzili do tego, że Żydzi się opamiętali i zaczęli bronić wiary w Boga Jahwe. Płacili wielką cenę, tracili życie, ale wiarę Boga Jahwe zachowali. Przyszedł moment, kiedy Antioch Epifanes IV niestety poniósł klęskę, zmarł. I wtedy Machabeusze wrócili do Jerozolimy i stwierdzili, w jakim stanie jest świątynia jerozolimska. Była w stanie opłakanym, zarośnięta trawą, krzakami, zniszczona. Szczegółowo, gdyby ktoś się tym interesował, to oczywiście może czytać pierwszą, drugą księgę machabejską. Padli na kolana, na twarz i płakali, ale też odrodzili tę świątynię, wznowili kult. To było bardzo ważne i dlatego też ślubowali, że odtąd co roku na przełomie lutego i grudnia będą święcić uroczystość poświęcenia świątyni. I o tym mówi dzisiejsza Ewangelia. Oczywiście co nieco poszerzę tę Ewangelię, czytając nie z lekcjonarza, ale z Ewangelii Jana. W związku z tym wypada, żeby pierwsze czytanie dotknęło najważniejszego momentu z ksiąg machabejskich, momentu, w którym Bóg powiedział, że się bardzo cieszy z tego odrodzenia świątyni i dał znak, podpieczętował. Jaki? To słuchajcie.
Czytanie z drugiej księgi machabejskiej. Mając obchodzić oczyszczenie świątyni 25 Kislew, uważaliśmy, że trzeba wam o tym donieść, abyście wy także obchodzili święto namiotów i ognia na pamiątkę tego, jak Nehemiasz odbudował świątynię i ołtarz, a potem złożył ofiary. Gdy bowiem do ziemi perskiej byli uprowadzeni nasi ojcowie, ówcześni pobożni kapłani wzięli ogień z ołtarza i potajemnie skryli go w zagłębieniu wyschłej studni. Tam zabezpieczyli go tak, że miejsce nikomu nie było znane. Po upływie wielu lat, gdy spodobało się Bogu, Nehemiasz, który był przysłany przez króla perskiego, posłał po ogień potomków tych kapłanów, którzy go ukryli. Jak oni opowiedzieli nam, nie znaleźli ognia, ale tylko gęstą wodę. Rozkazał więc, aby nabrali jej i przynieśli. Gdy zaś było przygotowane wszystko do ofiar, Nehemiasz rozkazał kapłanom, aby polali tą wodą zarówno drzewo, jak i to, co było na nim położone. A kiedy to wykonali i po upływie pewnego czasu zaświeciło słońce, które przedtem było za chmurami, zapłonął ogień tak wielki, że dziwili się wszyscy. Podczas spalania się ofiary modlili się kapłani, a wraz z kapłanami wszyscy. Rozpoczynał Jonatan. Wszyscy zaś odpowiadali razem z Nehemiaszem. Modlitwa zaś brzmiała w ten sposób. Panie, Panie Boże, Stwórco wszystkiego, straszliwy i mocny, sprawiedliwy i miłosierny, jedyny Królu i Dobroczyńco, jedyny Rozdawco dóbr, jedynie sprawiedliwy, wszechmocny i wieczny, który wybawiasz Izraela ze wszystkiego zła, który ojców naszych uczyniłeś wybranymi i który uświęciłeś ich. Przyjmij ofiarę za cały naród Twój izraelski, ustrzeż swój dział i uświęć. Sprowadź rozproszonych z pomiędzy nas. Uwolnij tych, którzy są w niewoli u pogan. Na wyśmiewanych i wzgardzonych spojrzyj łaskawie, aby poganie poznali, że Ty jesteś Bogiem naszym. Ukaż tych, którzy uciskają nas i w pysze swojej nas znieważają. Zaszczep lud Twój na Twoim świętym miejscu, jak powiedział Mojżesz. Kapłani intonowali hymny. Gdy spłonęło to, co złożono w ofierze, kazał Nehemiasz pozostałą wodę wylać na wielkie kamienie. Gdy zaś to wykonano, wybuchnął płomień, który jednak pochłonięty został przez ogień z ołtarza. Kiedy ten wypadek stał się głośny i królowi Persów doniesiono, że na miejscu, gdzie ukryli ogień, owi uprowadzeni w niewolę kapłani, ukazała się woda, którą Nehemiasz i jego ludzie poświęcili to, co było przeznaczone na ofiarę. Król zbadał sprawę, a miejsce ogrodził i uczynił świętym. Król pobierał stąd wielkie dochody i rozdzielał je tym, dla których był łaskaw. Ludzie Nehemiasza nazwali tę wodę Neftar, to znaczy oczyszczenie. U wielu jednak nazywa się ona Neftai.
Oczywiście chodzi o naftę. Była to studnia już nieużywana, ponieważ podpłynęła tam ropa naftowa. Wiedzieli o tym kapłani, no i ten fakt wykorzystali, że przed niewolą babilońską, wiedząc, że świątyni jerozolimskiej grozi zagłada, święty ogień, którego szczegli zanieśli, umieścili tam w tej studni. Najwidoczniej był tam jakiś palnik, w nadziei, że ten święty ogień przetrwa. Ale kiedy już po powrocie z niewoli babilońskiej stwierdzili, że tego ognia nie ma, jedynie błoto, które tworzyła tam ta ropa naftowa, Nehemiasz kazał tego nabrać, tego błota i polać ofiarę na ołtarzu. I ogień spadł z nieba. Otóż jest to przypomnienie faktu, że gdy Salomon zbudował świątynię i gdy już kapłani przygotowali ofiary ze zwierząt, mieli podłożyć ogień, ogień spadł z nieba, zapłonął, strawił tę ofiarę. Ponieważ był to ogień z nieba, w związku z tym poczuli się zobowiązani ten ogień święty podtrzymywać. To była funkcja kapłanów. Jakoś ten ogień święty był strzeżony również aż do czasu, kiedy było odnowienie świątyni po prześladowaniach Antiocha Epifanesa IV. I o tym wspomina ta druga księga machabejska. Oczywiście wszystko jest zapowiedzią tego, że po oczyszczeniu świątyni, jaką byli ludzie, po oczyszczeniu tej świątyni, jaką byli apostołowie, którzy poszli za Jezusem. Oczyszczenie nastąpiło w Wielki Piątek, bo ich wiara się właściwie skończyła w Wielki Piątek. I z trudem to światło się zapalało po zmartwychwstaniu Chrystusa, żeby oczyścić tę świątynię. Poszli na 40 dni do punktu zero, do Galilei, żeby rozważać, kim właściwie jest człowiek i Bóg, jakiej miłości mają służyć. Jezus im się tam objawia jako zmartwychwstały i na nowo w nich zapala ogień wiary. Przyszli na pięćdziesiątnicę i ten ogień znowu spadł z nieba, najpierw na Maryję, a później z Maryi na 12. I ten ogień roznosili. No i tym ogniem my jesteśmy zapaleni w naszych wnętrzach. To jest tajemnica poświęcenia świątyni, która jest zapowiedzią tajemnicy pięćdziesiątnicy. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obchodzono w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Było to w zimie. Jezus przechodził się w świątyni w portyku Salomona. Otoczyli go Żydzi i mówili do niego: dokąd będziesz nam trzymał w niepewności? Jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie, rzekł do nich Jezus. Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, które dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o mnie, ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a ja je znam. Idą one za mną i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. Nikt nie może wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. I od tego momentu zaczyna się czytanie w lekcjonarzu. I znowu Żydzi porwali kamienie, aby go ukamienować. Odpowiedział im Jezus. Pokazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie mnie ukamienować? Odpowiedzieli mu Żydzi. Nie chcemy cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Odpowiedział im Jezus. Czyż nie napisano wam w prawie? Ja rzekłem, bogami jesteście. Jeśli pismo nazywa bogami tych, do których skierowano Słowo Boże, a pisma nie można odrzucić, to jakżeż wy o tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie, bluźnisz, dlatego że powiedziałem, jestem Synem Bożym. Jeśli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to mi nie wierzycie. Jeśli jednak dokonuję, to choćbyście mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. I znowu starali się go pojmać, ale on uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan na miejsce, gdzie Jan uprzednio udzielał sztu i tam przebywał. Wielu przybyło do niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o nim powiedział, było prawdą. Wielu tam w niego uwierzyło. No chciałby się powiedzieć, że istotnie tym, co miłość Ojca Niebieskiego czyni dla człowieka, to kryje się jakby jakieś bluźnierstwo. Że nie tylko staje się człowiekiem, ale że później staje się barankiem Bożym, że daje się tak sponiewierać, uczynić robakiem, Hiobem. I dlatego też muzułmanie mają ogromne trudności ze zrozumieniem takiego Boga. Żydzi też po dziś dzień, jak to jest możliwe, żeby Bóg pozwolił, żeby istota skończona stworzenie tak się z tą Bożą miłością weszła. A my z kolei to bluźnierstwo z krzyża uważamy za dobrą nowinę dla każdego z nas. I to piękne bluźnierstwo miłości Bożej, szaleńczej, która się nazywa bojaźnią Bożą każdego z nas, czcimy w każdej Eucharystii. Ale też w momencie, kiedy ta miłość przychodzi do nas, staje nam wymagania takie, że nieraz mamy kłopot. Czy On rzeczywiście nas kocha? A On nie tylko, że kocha, ale już stawia wymagania na miarę Boga. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak było, to teraz i zawsze, i na wieki wieków.